Nazywam się Piotr Selo, jestem z wykształcenia geografem, autorem przewodników map turystycznych.
I gdzie jesteśmy w tych pięknych okolicznościach przyrody?
Jesteśmy w tej chwili formalnie na terenie leśnictwa Dąbrowa, na krawędzi, na granicy miejscowości Pawlikowice i Dąbrowa, na cmentarzu z I wojny światowej, który prawidłowo powinniśmy historycznie nazwać cmentarzem wojennym Szlątkowice. Szlątkowice to jest taka forma międzywojenna nazwy miejscowości Szlątkowice. Kiedyś biegła tutaj granica tej miejscowości, dzisiaj nie biegnie. Powszechnie turyści, historycy, miłośnicy tego miejsca nazywają go po prostu cmentarzem w Pawlikowicach, ponieważ Pawlikowice są najbliżej położoną wsią. Ale granica przebiega dokładnie pomiędzy drogą dzielącą ten cmentarz od wsi Pawlikowice. Najłatwiej tu dotrzeć od Pawlikowic, czyli od strony północnej, od strony Pabianic. To jest jeden z największych cmentarzy wojennych w okolicach Pabianic. Jest pamiątką po wydarzeniach I wojny światowej, które rozgrywały się akurat na tym terenie pomiędzy 2 a 5 grudnia, czyli w ostatniej fazie tak zwanej operacji łódzkiej, w której wojska niemieckie, prąc dość szybko, ale nie bez problemów, od strony Uniejowa, Szatku, Łasku, kierowały się w stronę Łodzi, by wreszcie do tej Łodzi dotrzeć. Znacie Państwo na pewno, to jest znany epizod tej wojny, mianowicie bitwa pod Brzezinami, nazywana przez Polaków głównie bitwą pod Łodzią. Słyszeli Państwo o generale Litzmanie, czyli lwie z pod Brzezin, bo Niemcy nazywają tą bitwę bitwą pod Brzezinami. Ona odbywała się mniej więcej w tym samym czasie, natomiast tutaj w Pawlikowicach, w rejonie Pabianic, Wymysłowa, Lutomierska, Kazimierza, Bechcic rozgrywały się inne bitwy w czasie tej wojny. Potyczki, walki pozycyjne, ataki artylerii i właśnie cmentarz w Pawlikowicach jest pamiątką po jednej z takich bitew, mianowicie bitwie w zasadzie pod Pawlikowicami, która, tak jak powiedziałem, miała miejsce głównie 3 i 4 grudnia 1914 roku, zakończyła się niemieckim sukcesem i, mówiąc krótko, otworzyła Niemcom drogę do Pabianic. Niemcy już do końca wojny z Pabianic się nie wycofali. Polacy ich dopiero wyprowadzili siłą, uczestniczyła w tym Polska Organizacja Wojskowa. W przeddzień dzisiejszego święta niepodległości, a formalnego ogłoszenia niepodległości wówczas, 11 listopada 1918 roku, do tego czasu Niemcy byli w Pabianicach. Rosjanie już do Pabianic nie powrócili.
Robimy sobie taki mały obchód po tym miejscu. Miejscu, na którym spoczywa kto?
No to jest takie pytanie za 100 punktów, bym powiedział, bo tak do końca nie wiemy, kto tutaj leży, jeśli chodzi o poszczególne jednostki. To znaczy wiemy na pewno, że leżą tu żołnierze 9 Pułku Grenadierów, tak zwanego 2 Pułku Pomorskiego, który miał swoją siedzibę w Kołobrzegu i powstał co najmniej 100 lat wcześniej. Tak, bo niektóre jednostki wojskowe miały swoje tradycje sięgające nawet 300 lat w nazewnictwie. Pułk Grenadierów liczący 3,5 tysiąca żołnierzy, 250 koni, strzelający z wówczas bardzo nowoczesnych karabinów Mauser o zasięgu 2000 metrów. Ten 9 Pułk Grenadierów walczył na pewno tutaj i na pewno leżą tutaj żołnierze. Za chwilę powiem, dlaczego to nie jest takie pewne, jeśli chodzi o wszystkie jednostki. Na pewno leżą tutaj żołnierze piechoty, tak zwanych pułków rezerwowych 221, być może 2, na pewno 223 i 224. To były tak zwane RIRy, w skrócie 223, na przykład RIR, czyli ja z niemieckiego to jestem taki trochę słabszy, ale rezerwę, infanterię, regiment, infanterię to piechota. Proszę Pani, leżą tu jeszcze żołnierze artylerii, ponieważ w tej bitwie dużą rolę po odrzuceniu Rosjan na pewną odległość miała artyleria polowa. Mówiąc krótko, po bitwach bezpośrednich duże ataki artylerii odepchnęły Rosjan na pewną odległość i nie było już takiej bezpośredniej walki, jak to się mówi, na szable, miecze i bagnety, tylko po prostu Niemcy odsunęli się w pewnym momencie na większą odległość, siedzieli w lesie i niestety byli bombardowani przez artylerię. Także leży tutaj tak zwana Felda, czyli Feldartilleria, czyli artyleria polowa. Leży piechota, co najmniej 8 jednostek, nie wchodźmy w szczegóły, natomiast historycznie nasze polskie opracowania, bo o tym powiem za chwilę, przede wszystkim mówią, że leżą tu żołnierze właśnie 9. Pułku Grenadierów, czyli tego tak zwanego inaczej 2. Kołobrzeskiego Pułku Pomorskiego i 223. Pułku Piechoty Rezerwowej. Czyli mówiąc krótko, żołnierze pospolitego ruszenia, w których tylko dowódcy byli zawodowcami, dowódcy kompanii, batalionów, natomiast większość żołnierzy stanowiło pospolite ruszenie. Byli to żołnierze od 16 roku życia w zasadzie. Natomiast proszę Państwa, ten cmentarz jest również tak zwanym cmentarzem zbiorczym. I to jest najciekawsza sprawa w tej całej opowieści, ponieważ Państwo sobie wyobrażacie przeważnie cmentarze wojenne jako takie zbiory mogił zwieńczonych betonowymi nagrobkami. Takich cmentarzy jest dużo, na przykład w Poćwiardówce, w Wilkowicach, pod Łodzią jest tych cmentarzy bardzo dużo. Natomiast ten cmentarz pierwotnie, pochowano pierwotnie tutaj 397 żołnierzy i to był cmentarz może nie wyjątkowy, ale nawet w Pabianicach można powiedzieć, tak właśnie wyglądały cmentarze. Były tutaj krzyże. Jeśli pani spojrzy na centralną część tego cmentarza, wypatrzy pani takie drewniane, stare krzyże, które tutaj są. Jest ich 7 czy 8. Niektóre w całości się jeszcze zachowały. Proszę uwierzyć, że te krzyże mają po 100 lat. I to są właśnie najstarsze, nawet można powiedzieć po 102, po 103, ponieważ tego cmentarza nie urządzano w 1914 roku, tylko urządzano już po przejściu frontu, po bitwach, prawdopodobnie w roku 1915, a ostateczny kształt uzyskał prawdopodobnie w 1916. Przy czym, tu kropka, ten ostateczny kształt, tak naprawdę w wersji niemieckiej, bo później ten cmentarz był jeszcze przekształcany przez Polaków. I to jest też również ciekawostka, ponieważ źródła mówią, że na tym cmentarzu, źródła polskie, nie spoczywa 397 żołnierzy, tak jak podawali Niemcy na początku, a później Polacy w latach 20., ale ponad 700. Jesienią zeszłego roku i wiosną tego roku, mimo panującej epidemii, udało nam się z przyjaciółmi zrobić dość dokładny plan tego cmentarza. Pomierzyliśmy go i narysowaliśmy go.
Czyli wcześniej tego planu nie było?
To znaczy były plany, ale plany niedokładnie. Nasz plan też jest niedokładny, bo nie wykonywaliśmy go metodami geodezyjnymi, ale mając tam jakieś przygotowanie zawodowe, spróbowaliśmy go dobrze pomierzyć, tak z dokładnością powiedzmy 1-2 metrów. Co się okazuje? To, co pani widzi, jest trochę nieuporządkowane, bardzo zniszczone, ale mogę Państwa zapewnić, że jest to bardzo dokładnie zaplanowany cmentarz. Na przykład teraz stoimy mniej więcej w dwóch trzecich odległości od wejścia. Widzimy takie pole grobowe, na którym stoją takie trochę bezładnie porozstawiane drewniane krzyże. To jest właśnie ta część cmentarza, na której stały kiedyś dziesiątki, a w zasadzie setki drewnianych krzyży ustawionych tu jeszcze podczas I wojny światowej, konkretnie tak jak mówiłem w 1915-16 roku. Na tych krzyżach były wyryte nazwiska żołnierzy, którzy tu polegli. Mówiłem też o trudnościach w stwierdzeniu, kto tutaj tak naprawdę leży, bo czym innym są listy poległych, które były publikowane przez Niemców, ale one nie podawały miejsc dokładnych, w których pochowano żołnierzy, tylko podawały daty, gdzie ci żołnierze zginęli, a to nie było jednoznaczne z ich pochówkiem. Natomiast te krzyże miały kiedyś wyryte inskrypcje. Nie odczyta pani dzisiaj tych inskrypcji, no ponieważ drewno, nastąpiła taka erozja drewna, to drewno wyschło, rozeschło się. Natomiast są zdjęcia jeszcze z początku XXI wieku, na których te inskrypcje są widoczne. I proszę Państwa, taka ciekawostka, odczytano jedno z nazwisk na tym krzyżu. Ten krzyż zresztą do dzisiaj stoi, ale nazwiska już na nim nie widać. Leży tutaj Klos. To znaczy dokładnie Klos, tak jak go przeliterujemy, Klos, K-L-E-O-S-S. Tylko że Christian Klos z 224 Pułku Piechoty Rezerwowej. Na tej podstawie można stwierdzić, że właśnie 224 Pułk tutaj walczył, ponieważ krzyże należą do żołnierzy, te drewniane krzyże, bo jeszcze są też inne nagrobki, do żołnierzy, którzy walczyli na pewno tutaj. Na pewno tutaj. I tych krzyży, jak widać, jest tutaj drewnianych, starych, może 6, może 7. Stoją one w bardzo różnych miejscach. Gdzieś krzyż Klosa stoi oparty o drzewo. Akurat tak stoimy, że go nie widzimy, bo on stoi bodajże za tym czy za tamtym drzewem. Natomiast dookoła widzimy tutaj, i jeszcze jedna ważna sprawa, że te krzyże stały przede wszystkim na mogiłach niemieckich, bo jak powiedziałem, Rosjanie byli odepchnięci od tego miejsca, i w tym miejscu, czyli w Lesie Dąbrowa, czy w Lesie Pawlikowickim, zginęło ich mniej. Oni ginęli trochę dalej. Dlatego tutaj początkowo pochowano praktycznie tylko Niemców. Oczywiście zdarzali się pojedynczy Rosjanie, bo ktoś odcyfrował w latach 60., 70. napisy na tych krzyżach, gdzie było napisane na nich Russische Krieger. Nieznany, ponieważ nie miał nieśmiertelnika, nie było dokumentacji. To też jest dość ciekawa historia. Rosjanie po pierwsze zakopywali swoje ofiary bezimiennie lub pozostawiali bez nieśmiertelników, tak żeby Niemcy nie wiedzieli, jakie były straty niemieckie, ilu żołnierzy poginęło. W każdym razie, tak jak powiedziałem wcześniej, tutaj są również inne formy upamiętnienia żołnierzy, takie jak tak zwane nagrobki pulpitowe, czyli betonowe nagrobki przypominające rzeczywiście małe pulpity o wymiarach mniej więcej 40 na 40 cm postawione na mogiłach. Tak zwane stele, dwa rodzaje steli, stele duże, które mamy za nami, prostokątne, zwieńczone takim trójkątnym szczytem. Te stele na tym cmentarzu należą wyłącznie do żołnierzy rosyjskich i nie są efektem pierwotnych pochówków, tylko ekshumacji, których dokonywano na ten cmentarz. Bo tak jak już chyba wspomniałem wcześniej, oprócz tych 397 żołnierzy, dokument istnieje z roku 1924, który opowiada o tym, że na cmentarzu było 397 krzyży, z czego 28 zniszczonych, ogrodzenie drewniane. Cmentarz był po prostu na początku drewniany. Otoczony takimi prawdopodobnie słupkami, prawdopodobnie dębowymi lub bukowymi. To też dlatego, że nawet drzewa w pierwszej wojnie miały swoje znaczenie. Brzoza była przyporządkowana Rosjanom, a dąb i buk był przyporządkowany Niemcom. Więc prawdopodobnie z jakiegoś dębu czy buka, buk za nami stoi bardzo duży centralnie. Było tu ogrodzenie, brama. Cmentarz był niestety zniszczony. Natomiast trzeba powiedzieć jedną rzecz. Niemcy, chowając swoich zmarłych i chowając też Rosjan, bo Rosjanie rzadko chowali swoje ofiary, poza tym ich już tutaj nie było, bo zostali odepchnięci aż za Łódź, w zasadzie aż na linię Rawki w marcu 1915 roku, więc pochówkami musieli zająć się, pochówkami i Niemców, i Rosjan, musieli zająć się Niemcy. Tylko że Niemcy jako wojska okupacyjne nie za bardzo wiedziały, czyja jest ziemia, do kogo należy dany grunt i po odzyskaniu niepodległości wystąpiły masowe protesty chłopów przeważnie, na których polach znajdowały się cmentarze, o to, że na przykład muszą płacić podatki, a nie mogą używać pola, ponieważ na tym polu znajduje się cmentarz. Niemcy też pomstowali mocno na stan cmentarzy, bo jak Państwo wiecie, lasy bardzo zostały przetrzebione podczas I wojny światowej. Nie było węgla, ludzie palili drewnem, wycinali te lasy, no i niestety palili też krzyże. Przykro to powiedzieć, ale taka była sprawa, żeby się ogrzać. Zimy były ciężkie, my już takich zim nie pamiętamy, wtedy zimy były ciężkie i niestety trzeba było palić w piecach. I Ten cmentarze wojenne, które były drewniane, wyglądały po wojnie bardzo źle. Władze niemieckie interweniowały. Pokój został oczywiście zawarty, ale konwencje obowiązywały, które mówiły o tym, że trzeba o te cmentarze dbać. I wreszcie to się połączyło jak gdyby z faktem, że polscy rolnicy protestowali przeciwko temu, że na ich gruntach znajdują się cmentarze. I w roku 1932 powstał plan ekshumacji powiatu łaskiego. Trzeba zapomnieć o dzisiejszym powiecie pabianickim, takiego powiatu przed wojną nie było. Był powiat łaski, obejmujący dużo większe tereny niż dzisiaj. I powstał plan ekshumacji cmentarzy pod wpływem władz niemieckich, który przewidywał przeniesienie wielu cmentarzy na tak zwane cmentarze zbiorcze. I właśnie cmentarz w Pawlikowicach, podobnie jak cmentarz w Wymysłowie, cmentarz w Bechcicach i kilka innych cmentarzy. Najsłynniejszym jest cmentarz w Gadce Starej, oczywiście wszystkim znany. Niemcy używają nazwy Graberberg, czyli wzgórze grobów, góra grobów. Powstały takie cmentarze centralne, jak gdyby, cmentarze, powiedzmy sobie, zbiorcze. I na ten cmentarz z takich miejscowości jak Mierzączka Duża, Mierzączka Mała, Chechło, Ldzań, Dąbrowa sprowadzono szczątki żołnierzy z różnych cmentarzy. Tam, o ile dobrze pamiętam, z Dąbrowy to było 72 żołnierzy, z Chechła było 40. I liczba pochówków na tym cmentarzu zwiększyła się prawdopodobnie do 700. To są ekshumacje, które wiemy, które znamy. Problem polega na tym, że to był plan ekshumacji, a nie protokół. I nie wiemy dokładnie, czy wszystkie ekshumacje przeprowadzono i czy ekshumowano akurat tych żołnierzy z tych cmentarzy na ten cmentarz. Tym bardziej, że akurat to, co przybyło na tym cmentarzu, to są nagrobki rosyjskie i bezimienne. Więc bardzo trudno. Mamy tam, jeśli podejdziemy, Zwölf Russische Krieger, czyli 12 żołnierzy rosyjskich. Nie ma tutaj ani jednego nagrobka imiennego. Proszę, tu mamy bodajże 16, tu 7. Tutaj akurat nie ma pojedynczych, bo tutaj są zbiorowe. Możemy założyć, że w tym momencie, w tym miejscu, ale już bez zachowania układu mogił, po prostu wykopano, przepraszam za współczesne określenie, hurtem żołnierzy z tych cmentarzy, wykopano wielkie rowy, wrzucono ich niestety tutaj tak bez większej wiedzy, kto był kim, i postawiono na zasypanym rowie. Tam tutaj były kiedyś takie dużo wyższe te wały mogilne. Postawiono po prostu te mogiły w rządku. Natomiast jest wyjątek w tych ekshumacjach, przejdźmy dalej, ponieważ za tymi stelami, które się znajdują, stelami rosyjskimi, jest taki ciekawy rządek nagrobków, jest ich tutaj w sumie 8, na których są nazwiska.
To są te pulpitowe tak zwane.
To są nagrobki pulpitowe, ale w odróżnieniu od nagrobków niemieckich, wykonane przez Polaków i dopiero w latach 30. dwudziestolecia międzywojennego. I co rzadkość, bo na tym cmentarzu jest sporo polskich nagrobków pulpitowych, na których jest napisane po polsku nieznany żoł arm niemieckiej, czyli nieznany żołnierz armii niemieckiej. Tu w tym rządku jest 8 nagrobków pulpitowych, na których są nazwiska. Między innymi Max Zeiner, Panten, Czyż, czytaj Czyż. Tak, tak, można je odczytać. Tu stoimy nad nagrobkiem.
Próbuję odczytać,
Johana,
ale one
czyli
są...
Jana Czyża. Jana Czyża.
Trzeba się przez mech przedostać.
Karl Kassler. Mamy złe światło, ale one są porośnięte mchem częściowo.
Za dobre światło mamy dzisiaj, mam wrażenie.
Do oglądania nagrobków ono jest za złe. I proszę Państwa, ponieważ jednocześnie zachowała się lista pochowanych w Tereninie, przez który przejeżdżaliśmy przed chwilą, jadąc na ten cmentarz, wiemy, gdzie był cmentarz w Tereninie, zachowała się informacja o tym, że miejscowy gospodarz Stanisław Młostoń wygrał proces o usunięcie tego cmentarza, mówiąc krótko, udowodnił, że cmentarz na jego gruncie znalazł się bezprawnie. Opisały to dwie łódzkie gazety, takie popołudniówki o nazwach Echo i Orędownik, gdzie napisano, że na gruncie Stanisława Młostonia w Tereninie znajdował się cmentarz, z którego już nie pamiętam, czy ekshumowane będą, czy ekshumowane są groby na cmentarz wojenny w Pawłowicach. Pawłowicach, bo takiej nazwy używano. To nazewnictwo jest bardzo skomplikowane, ale wieś nazywano Pawlikowice, Pawłowice. Natomiast, jak mówię, sam cmentarz Szlątkowice, znajdujemy się obecnie w granicach wsi Dąbrowa. Jest to trochę skomplikowane. Natomiast cmentarz nie zmienia swojego położenia, cały czas jesteśmy w tym samym miejscu. A jest jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz.
O.
Jest to bardzo nietypowy nagrobek. Chyba jedyny w okolicach Łodzi, mianowicie jest to macewa wojenna. Niestety nie widzimy, ktoś w międzyczasie, przy czym słowo międzyczas jest tutaj bardzo, należy rozumieć bardzo szeroko, raczej po II wojnie światowej, skuł płytę, na której w języku hebrajskim była poświęcona tablica. Płyta jest marmurowa, co jest w ogóle rzadkością na tych cmentarzach. To jest marmur wtopiony jak gdyby w beton. I miała jeszcze ten nagrobek, miał jeszcze zwieńczenie w postaci macewy, które również zostało rozbite. Tu są kawałki, jeden z tych kawałków znaleźliśmy przez absolutny przypadek 2 metry za tym nagrobkiem. Spoczywa tu Alfred Mainz, żołnierz, o ile dobrze pamiętam, 221 rezerwowego pułku piechoty. Niewiele o nim wiemy. Natomiast tutaj stoimy przy nagrobku bardzo nietypowym, jak na cmentarze wojenne, bardziej typowym jak cmentarze ewangelickie. Jest to taka zwykła opaska grobowa, bez płyty wierzchniej, ale wiemy, że należała do Franciszka Franza Hartmana, który był dowódcą właśnie jednego z pułków rezerwowych. Czyli kolejny żołnierz, którego nazwisko jest znane, że był tu pochowany. On leży centralnie pod pięknym, rozłożystym bukiem,
piękny,
największym drzewem na tym cmentarzu. Właśnie obok tego buka, mimo że nie widać w tej chwili, ponieważ ona się zupełnie zatarła, centralna aleja, na wprost wejścia do cmentarza tejże alei głównej po stronie której, ponieważ cmentarz jest absolutnie symetryczny, czego dzisiaj nie widać. Jeżeli się te nagrobki narysuje na mapie, pomierzy, pokaże, gdzie one są, cmentarz był symetryczny, więc był cmentarzem zaplanowanym. Tworząc takie cmentarze, trudno było robić pochówki w lesie. Rozmawialiśmy o cmentarzu Wymysłowskim. On jest dzisiaj w lesie Wymysłowskim. W roku 1915, 16, 17 nie było tam lasu. Podejrzewam, że tutaj w tym miejscu też, jeśli rosły na tym terenie, to pojedyncze drzewa. Zresztą widzimy, że tu są drzewa młodsze, to nie są drzewa stuletnie. Chowano na otwartym terenie. Poza tym, tak jak mówiłem, tereny leśne zostały bardzo podczas I wojny przetrzebione, a wcześniej też były przetrzebiane, bo były w rękach prywatnych i, mówiąc krótko, handlowano drewnem. I jedną z takich przyczyn zna pani na przykład z filmu Kariera Nikodemadyzmy. Podkłady kolejowe, których kolei budowano mnóstwo, podkłady były drewniane i to drewno było wykorzystywane a na podkłady kolejowe i oczywiście było głównym źródłem ciepła na wsiach, w związku z czym te lasy wycinano. Także ten cmentarz powstał na pewno na terenie bezleśnym, no nie będę się upierał, może stało tutaj kilka drzew po prostu. Spoczywa tutaj 700 żołnierzy, co najmniej. Nie wiemy, być może były jeszcze jakieś inne ekshumacje. Wiemy na pewno, ale to jest materiał na odrębną historię, że spoczywali tutaj też lotnicy niemieccy z czasów II wojny światowej. Ale to jest opowieść odrębna, bo bardzo ciekawa. Spoczywają oni dzisiaj w grobie w jednej z okolicznych wsi jako lotnicy polscy.